Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Grzeszmy, ale nie ulegajmy zepsuciu, apelował Franciszek na porannej mszy. Zbrodnią przeciw ludzkości nazwał papież proceder handlu dziećmi. Co czwartemu mieszkańcowi Etiopii w oczy zagląda śmierć głodowa, Kościół śpieszy z pomocą. Witam 3 kwietnia i zapraszam na aktualności. O skorumpowanych przewrotnością i sztywnością sędziach oraz o Jezusie, który miłosiernie osądza i przebacza, mówił papież na mszy w domu świętej Marty. Nawiązując do dzisiejszych czytań o Zuzannie fałszywie oskarżonej o cudzołóstwo i o jawnogrzesznicy, Franciszek podkreślił, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z niewinnością, grzechem, zepsuciem i prawem, ponieważ w obu przypadkach sędziowie byli nieuczciwi.
Sempre sono stati.
Na świecie zawsze byli skorumpowani sędziowie, także i dziś spotykamy ich we wszystkich częściach świata. A to właśnie oni. Dlaczego człowiek staje się skorumpowany? Bo grzech to jedna sprawa. Zgrzeszyłem, upadam, jestem niewierny Bogu, ale potem staram się nie grzeszyć więcej, czy uporządkować życie z Panem, albo przynajmniej wiem, że to coś niedobrego, a do zepsucia dochodzi wtedy, kiedy grzech wchodzi, coraz bardziej wchodzi do serca i nie zostawia miejsca nawet na powietrze.
Handel ludźmi to forma niewolnictwa, zbrodnia przeciw ludzkości, ciężkie pogwałcenie praw człowieka, okrutna plaga. Tym bardziej zasługuje na potępienie, gdy dotyczy dzieci. Przypomina o tym papież w przesłaniu na konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconą właśnie zwalczaniu handlu dziećmi.
Franciszek wyraża tej organizacji uznanie dla jej zdecydowania, by wykorzenić to jedno z najbardziej zawstydzających zjawisk, jakie szpecą oblicze współczesnej ludzkości, pisze Ojciec Święty. Jak zauważa, ludzie różnych religii i wszelkich poglądów zaszokowani są faktem, iż ten proceder prowadzi się we wszystkich krajach i stanowi on na całym świecie źródło ogromnych dochodów. Franciszek wzywa zatem uczestników spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czynienia wszystkiego, co możliwe, by wzrastała świadomość tej plagi oraz by lepiej koordynować wysiłki rządowe, prawne i społeczne celem wyzwolenia od niej milionów dzieci i dorosłych. Jeszcze pilniejsze jest zapobieganie tej formie niewolnictwa.
Zawieszenie prac parlamentu jest ciągle w mocy, to wszystko stwarza sytuację dyktatury, ostrzegł arcybiskup Caracas, odnosząc się do kryzysu politycznego w Wenezueli. Kardynał Jorge Urroza Savino wskazał również na opłakany stan, w jakim od ponad roku znajduje się gospodarka jego ojczyzny. Oświadczenie hierarchy opublikowano niedługo po apelu papieża Franciszka o znalezienie rozwiązania zawirowań politycznych bez przemocy, zarówno w tym kraju, jak i w Paragwaju. Ojciec Święty wyraził swą bliskość względem tych dwóch latynoamerykańskich narodów przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Etiopia znalazła się na krawędzi kolejnego potężnego kryzysu humanitarnego. 15 milionów mieszkańców tego afrykańskiego kraju potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej. Co czwartemu Etiopczykowi zagląda w oczy śmierć z powodu głodu i wycieńczenia spowodowanego brakiem dostępu do wody. W pomoc potrzebującym aktywnie angażuje się Kościół, dowożąc konieczne wsparcie w rejony, gdzie rzadko docierają organizacje humanitarne. Ponad rok bez deszczy bydło padło wzdłuż wysuszonych dróg, każdego dnia kolejne ofiary cholery, głodu i braku lekarstw, brak dostępu do wody, gdy na zewnątrz jest ponad 45 stopni Celsjusza. Tak sytuację w tym regionie opisuje pracujący tam misjonarz ksiądz Christopher Hartley. Dzięki wsparciu otrzymanemu od ofiarodawców z Zachodu osobiście dowozi on wodę do odległych wiosek. Każdorazowo kieruje ciężarówką załadowaną pojemnikami zawierającymi 24 tysiące litrów wody. Opowiada misjonarz, apelując zarazem do wspólnoty międzynarodowej, by nie zapominała o tragedii suszy i głodu w tym afrykańskim kraju. Dodaje, że umiera się tam, ponieważ nie ma chociażby szklanki wody dziennie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Sudan Południowy pogrążony jest w wojnie domowej. O tym, jakie są jej przyczyny, jak wpływa na życie ludzi i czy są realne szanse na szybkie przywrócenie pokoju, Adrianna Sierocińska rozmawia z ojcem Tomaszem Nogajem, który pracował jako misjonarz w tym afrykańskim kraju.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Ojcze, jakie są przyczyny wojny domowej w Sudanie?
Bardzo trudne pytanie. Kiedy sami o to zapytaliśmy, będąc na miejscu, ludzie po prostu mówią, my już sami nie wiemy, o co walczymy dzisiaj. Na pewno ci na wioskach nie wiedzą, o co jest ta wielka wojna w kraju. Wróćmy do początku. Rok 1956, kiedy Brytyjczycy wycofali się ze swojej kolonii właśnie z Sudanu i władza przeszła w ręce Arabów na północy, w Chartumie. W ten czas rozpoczęła się taka podjazdowa wojna północ-południe. Mówimy o północy arabskiej, południu, tym bardziej chrześcijańskim, tak to nazwijmy, szeroko patrząc. I chodziło o zagarnięcie terenu na południu kraju, gdzie jest to teren roponośny, bardzo duże złoża ropy naftowej, oczywiście potężne ilości krów, bydła i to były te najazdy żołnierzy arabskich na koniach z karabinami, gdzie do dzisiaj ludzie pamiętają właśnie jeszcze te najazdy, nie chcą mieć nawet właśnie w swoim otoczeniu koni, kojarząc je z tym wymiarem wojny. To są pojedynczy ludzie, którzy z tamtego czasu przeżyli do dzisiaj. Kolejny czas to już troszkę taki bardziej przejściowy, pokojowy, gdzie starano się o zawarcie tego pokoju pomiędzy północą a południem i ta wojna trwa do dzisiaj z kilkoma przerwami. To są lata 80., 90. i potem 2005 do 11. z taką też właśnie przerwą na tę wojnę. Chociaż cały czas jeszcze ludzie mają w pamięci te karabiny i te najazdy i to wielkie pragnienie pokoju, gdzie wreszcie 2005 rok zostało powiedziane, zróbmy referendum, czy lepiej będzie się odłączyć od tej właśnie północy i mieć swój kraj, gdzie będziemy mogli sami dysponować w ramach terytorium i tych plemion, które są na południu, oddzieliwszy się właśnie od północy. To referendum było prawie że 100% i rzeczywiście podjęto wysiłki w tym kierunku, żeby powstało najmłodsze państwo świata, Republika Południowego Sudanu. Mamy 2011 rok, prezydentem zostaje Salva Kiir Mayardit, pochodzący z plemienia Dinka. Jego zastępcą jest Riek Machar, który pochodzi z plemienia Nuer. To są dwa wielkie plemiona, Dinkowie bardziej centralnie i na zachód i Sudanu Południowego, natomiast Nuerowie na wschód po prawej stronie Nilu i bardziej na północy kraju. Dochodzi do wielkiego konfliktu pomiędzy tymi dwoma politykami. Do tego stopnia, że w grudniu 2013 roku ma miejsce pucz w barakach wojskowych i wybucha wielka wojna w najmłodszym państwie świata, wschód-zachód. Nuerowie przeciwko Dinkom, Dinkowie przeciwko Nuerom. Jest to wojna, która, tak jak wszystkie te poprzednie, w tych ostatnich 60 latach. Pamiętajmy, że to są już 3 pokolenia ludzi, które urodziły się i wychowały i umierają na wojnie. Ci ludzie nie mają innego doświadczenia, tylko doświadczenie wojny. I ta wojna trwa do dzisiaj. Jest bardzo dużo grup rebelianckich, które próbują armię rządową wypierać ze swojego terenu. Armię, która jest głównie dzisiaj skonstruowana właśnie z ludzi plemienia Dinka i oni walczą przeciwko Nuerom jako ci prawowici żołnierze, którzy reprezentują państwo. Jest to bardzo trudne. Tych grup rebelianckich powstało bardzo wiele, do tego stopnia, że bardzo ciężko jest ogarnąć w kraju, kto przeciwko komu dzisiaj walczy. Ogólnie mówi się o tej wojnie wschód-zachód, Nuerowie przeciwko Dinkom, Dinkowie przeciwko Nuerom, natomiast na takim niższym poziomie jest bardzo wiele niebezpieczeństwa, wojny, zagrożenia na co dzień mniejszych bojówek, grup rebelianckich, które walczą o swój teren.
Ojcze, kto ze sobą walczy? Czy to są dorośli mężczyźni, czy też wśród tych grup rebelianckich, o których ojciec wspominał, są też młodzież?
W poprzednim pokoleniu były to dzieci i młodzież. Dzisiaj to są raczej dorośli, żołnierze, ci, którzy decydują się, deklarują się bycie w armii. Natomiast Dinkowie, Nuerowie pamiętają ten czas, kiedy bardzo dużo dzieci było angażowanych przygotowanych do tych również bojówek, ale w tym poprzednim pokoleniu. Kiedy dojechaliśmy w styczniu 2014 roku do Rumbek właśnie w południowym Sudanie, okazało się, że dzieci, 10, 12, 14-latkowie, chłopcy, chodzili z karabinami. Poznając sytuację, pytając o to, co się dzieje, dlaczego oni chodzą z tymi karabinami, zaczęliśmy dochodzić do wniosku, że warto będzie rozmawiać, pytać, prosić o to, żeby odłożyli właśnie karabiny i wrócili do szkoły, bo to była główna sprawa, pójść na wojnę ze starszymi, na jakąś walkę, bitwę, żeby być jak dorośli, zostawiając szkołę. Udało się przekonać jednego najstarszego właśnie syna naszego zarządcy wioski, która była taką kluczową osobą. Jeśli on odłoży karabin, wszyscy pójdą chłopcy za nim. I tak się stało. I wszyscy poszli do szkoły. Bardzo często dochodziło w naszym rejonie do takich właśnie lokalnych napadów, wioska na wioskę, w ramach jednego klanu, gdzie przychodzili wojownicy danej wioski, napadali na sąsiednią, na przykład na tę naszą wioskę. W ten czas wszystkie kobiety, które były w wiosce z dziećmi, rzucano w nocy na ziemię pod karabinem, w wielkim krzyku, strachu, z wystrzałami tych karabinów w górę. Pozostali plądrowali wioskę, palono domy, po czym identyczna sprawa miała miejsce 2 tygodnie później jako odwet w tamtejszej, po drugiej stronie buszu, lasu, jakkolwiek to nazwiemy, czy rzeki. To, co wydaje się najważniejsze dzisiaj, to żeby dosłownie, jak Pismo Święte mówi, przekuć dzisiaj już te karabiny na lemiesze. Czyli ta gospodarka, którą promowaliśmy, ta uprawa ziemi, wciąż to zajęcie się bydłem, hodowla krów, niech będzie tym odniesieniem tej naszej codzienności w warunkach pokojowych. Dlatego to przebaczenie miało, mowa o przebaczeniu, takie silne przesłanie i było rzeczywiście takim głównym nurtem też naszego zaangażowania. Nie tylko jako głoszenie, ale właśnie bycie w tych momentach, kiedy ludzie uciekali w wielkim popłochu z wioski. Ratowaliśmy jak mogliśmy, żeby przewozić tych ludzi, tych najstarszych, kobiety ciężarne, dzieci na samochodzie właśnie do miasta. I to trwało 3, 4, 5 tygodni, ta nieobecność ich u siebie w swojej miejscowości. Byli gdzieś na obrzeżach miasteczka, po czym wracano z tymi wszystkimi dobołkami, tym całym dobytkiem, dzieci oczywiście, jakaś koza, owca czy krowa, po to, żeby mieć to jakieś właśnie utrzymanie, mleko i znów wracano do wioski. To był taki nieustanny eksodus. Miasto, wioska, strach, popłoch. Bardzo często, ja pamiętam kilka takich ataków, gdzie no, człowiek wyjeżdżał rano i nie wiedział, czy wieczorem wróci do domu, z której strony spodziewać się kuli i te takie bojówki lokalne powodowały największe zagrożenie i największy strach wśród ludzi. Dla nas również, kiedy właśnie jadąc drogą, pierwszy raz kula uderzyła w samochód, niemal jakby właśnie jakiś wybuch obok miał miejsce, uświadomiłem sobie, że też jesteśmy na celowniku. Przypadkowo, bo nikt nie chce nas bezpośrednio zabić, bo nikomu niczego nie zrobiliśmy złego. Natomiast chcą nas okraść z tego telefonu komórkowego, czy jakichś pieniędzy, czy tego dobytku, który się ma w samochodzie. Bądź przewozimy kogoś, kto jest ich wrogiem. Też mają niesamowicie ludzi na tak zwanej czujce wystawionych, to są ci młodzi wojownicy, pasterze tego właśnie klanu Dinków, Agar w tej miejscowości, w której ja byłem w tym okręgu i oni zawsze widzą albo przyjaciela, albo wroga i tam nie ma nikogo innego. Kiedy przyjechaliśmy na początku, zadano nam pytanie, czy przyjeżdżasz z błogosławieństwem czy przekleństwem? Niesamowite słowa. Oczywiście, że z błogosławieństwem i to jest ten wymiar naszego kapłańskiego posługiwania, bycia dla nich, takiego też bardzo odważnego. Często mówiono nam, gdyby nie obecność Twoja w wiosce, nas by już tu dawno nie było. I rzeczywiście, nawet te spalone domy, na które się patrzyło, powolutku odbudowywane, na nowo trawa przyniesiona, na nowo cegły wypalone, na nowo właśnie drewno na dach, jakieś ubranie nawet, czy ten rower nowy, no to pozwalało tym ludziom utrzymać kontakt ze swoimi w mieście bądź w innych wioskach i troszkę wystartować, wrócić do tego normalnego życia. Kiedy już wróciłem do Polski w marcu zeszłego roku, w kolejnych miesiącach cały czas słuchałem, pytałem, wysłałem e-maile, orientując się jeszcze, jak sprawa wygląda na miejscu, czy wciąż to zagrożenie życia jest. Do dzisiaj otrzymuję te same e-maile o tej samej treści. Troszkę się polepszyło, troszkę się pogorszyło i to jest tak jak ten eksodus.
Mówił ojciec o grupach rebelianckich, które są bardzo niebezpieczne. Skąd mieli dostęp do broni?
Niekomfortowo mówi się o takich sprawach, bo to, co wiemy, miejsca, w którym mieszkałem, są to informacje dość takie zastrzeżone do posyłania na zewnątrz. Natomiast to, czym się mogę podzielić, to bardzo duża korupcja wśród policjantów i władz lokalnych. Jednego dnia zabierają broń danemu klanowi, drugiego dnia przekazują sąsiedniemu klanowi, do którego oni należą. Czy to nawet nocą, tej samej nocy. I w kolejnych dniach można się spodziewać kolejnego napadu na daną wioskę, czy nawet kilka, po to, żeby złupić ją, żeby zabrać bydło, czy jakiś dobytek. To jest jeden wymiar. Drugi, potężne kontyngenty broni są przysyłane z zewnątrz do południowego Sudanu. Te, o których mówi się półoficjalnie, są z bardzo daleka, aż z Chin, z Rosji, czy to tu z Bliskiego Wschodu. To są potężne ilości broni. Niestety przykrym zdarzeniem dla mnie, odkryciem w tym roku było w marcu właśnie to, jak złapano nawet polskiego byłego generała na handlu bronią wraz z Hiszpanami, którzy przemycili 200 tysięcy sztuk broni wraz z amunicją do południowego Sudanu. Został przyłapany, ukarany, osądzony, ukarany, więc jest to o tyle przykre, kiedy człowiek zapyta, co robi Polak w Sudanie Południowym. Mam nadzieję, że nie będzie handlował bronią. I to odniesienie do nas, do misjonarzy, którzy mówią cały czas właśnie o potrzebie pokoju, o tej sile, mocy przebaczenia, gdzie spotykamy się ciągle właśnie z tą sytuacją zdobycia broni, handlu bronią i potem wchłaniania tego młodego pokolenia do poszczególnych małych grupek, tych rebeliantów, grup rebelianckich, które nawzajem sobie kradną, zabierają pod bronią to, co człowiek jeszcze posiada. Na miejscu można było doświadczyć tego, jak bardzo wielu pasterzy, wojowników oddało swoją włócznię na rzecz karabinu, posiadania kałasznikowa. To jest stary sprzęt z 60-tych lat, 70-tych lat. W dobrej kondycji cały czas. Dostęp do amunicji jest w zasadzie nieograniczony, wystarczą tylko dobre kontakty. Amunicja jest bardzo tania.
Mówił ojciec o tym, jak ważne było to niesienie orędzia pokoju, ale kiedy rozmawialiśmy o kulturze dinków, mówił też ojciec o tym problemie, jakim jest odwet. Jak to ze sobą pogodzić? Jak oni reagowali na to w orędzie pokojowe?
Ono pozostało cały czas wśród tego męskiego grona. Bardziej przychylnym okazało się kobiety, ich córki, małe dzieci, chłopcy, którzy słuchają o tym, z czym przychodzi misjonarz, a więc mówi o Bogu, mówi o Ewangelii i o pokoju, mówi o przebaczeniu. Jest to wbrew regułom, zasadom, które tworzą na miejscu i które kultywują też mężczyźni nie tylko z roku na rok, ale to są z pokolenia na pokolenie przekazywane w tamtejszych warunkach niejako wartości, że należy dokonać odwetu, należy pomścić. To jest to, do czego mam prawo, a nawet obowiązek ze względu na kulturę, w jakiej się znajduje miejsce. Koniecznym jest wręcz odbicie tego, co zostało mi skradzione. Stąd z roku na rok widzimy, jak ta kultura odwetu zbiera niesamowity plon śmierci. I to było fundamentem odniesienia się, zobaczcie, że bez przebaczenia będziemy cały czas tracić naszych bliskich. To młode pokolenie, które zamiast pracować, uczyć się, po prostu idzie na wojnę.
Jakie są szanse na pokój w Sudanie Południowym? Czy są podejmowane jakieś działania, które do tego pokoju mają dążyć?
Wielkie wyzwanie dla obecnego rządu, także dla kościoła, który obecnie w południowym Sudanie ma dość mocną pozycję. Chodzi o kilkadziesiąt lat obecności kościoła i to mocne słowo biskupa danego miejsca, który pisze wciąż prośby właśnie do prezydenta o zaniechanie walk, o to, żeby ten pokój na miejscu mógł być rzeczywiście dobrodziejstwem dla ludzi. To jest mnóstwo listów, które też w radiu Miraya są przekazywane, jedynym oficjalnym radiu w południowym Sudanu prowadzonym przez ONZ. To ta informacja tam jest również odczytywana, nie jest blokowana i Bogu dzięki, że to też wychodzi, dochodzi do tej świadomości ludzi, że ktoś staje w ich obronie. Niestety ten konflikt pomiędzy dinkami i nuerami jest tak mocny, że ze strony rządu jeszcze długo nie będzie tych kroków pokojowych. Oficjalnie one są. Jest podpisywane mnóstwo dokumentów z miesiąca na miesiąc wręcz. Natomiast to, co się dzieje cały czas na poziomie wiosek i tych miasteczek i po prostu tej przepychanki właśnie dinkowie, nuerowie, strzelań, tam nie ma ani najmniejszego kroku w przód. Jedynie teoria, dokumenty, które zostają wręcz przekreślone tego samego dnia.
Ojciec Tomasz Noga, jezuita, misjonarz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina, a kolejne spotkanie z misjonarzem już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.